Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Woś, witam Państwa w tę piękną uroczystość w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny, jednocześnie w święto Wojska Polskiego, rocznicę cudu nad Wisłą. Wiele tych wydarzeń, Matki Bożej Zielnej też mówimy, wiele różnych wydarzeń, aspektów na dzisiejsze świętowania, na dzisiejszą uroczystość się nam składa. Zapraszam do tego, by być razem z nami, razem z Radiem Maria, ten piękny świąteczny dzień przeżywać. Już za moment katecheza o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Prośmy na początku Ducha Świętego o wszelkie nam potrzebne łaski. Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny, Boże Macierzyństwo, Najświętszej Maryi Panny. Te prawdy wiary, które w postaci dogmatów zostały nam podarowane przez poszczególnych papieży, czyli tych, którzy orzekają o czymś, nie tyle sami, ale wraz z kolegium kardynałów, czy podczas soborów, synodów. To są dogmaty maryjne, tak je nazywamy. I dzisiaj, 15 sierpnia właśnie, przeżywamy uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które to wniebowzięcie jest przez nas, jako ludzi wierzących, obchodzone właśnie na podstawie dogmatu. Najnowszy, powiedzielibyśmy, dogmat z roku 1950. Wcześniejsze, przypomnę tylko dla porządku, o Bożym Macierzyństwie Maryi, dogmat Soboru Efeskiego, 431 rok już. Dalej, dogmat o dziewictwie, o Maryi zawsze dziewicy. Synod Laterański w Rzymie, rok 649. Niepokalane poczęcie Maryi. Niedawno były na ten temat katechezy. 1854 i o wniebowzięciu rok 1950. Z fragmentu Konstytucji Apostolskiej Munificentissimus Deus. Niepokalana Matka Boża, zawsze dziewica Maryja, ukończywszy swoje ziemskie życie, została wzięta do chwały nieba z duszą i ciałem. Tak jak wspomniałem, dogmat najmłodszy, 1950 rok, papież Pius XII, więc 77 lat ten dogmat ma. Na mocy tego właśnie orzeczenia wniebowzięcie Maryi jest dogmatem Kościoła. 15 sierpnia, czyli dziś, tę uroczystość obchodzimy. Pytanie, dlaczego to święto ustanowiono prawie po 2000 lat od momentu, kiedy Maryja opuściła ten świat. W jaki sposób i czy znaleziono świadków, którzy to widzieli? Po co takie święto wprowadzono? Oczywiście musimy odróżnić samo święto, czyli wniebowzięcie, jedno z najbardziej starożytnych, przy okazji też dodam, bo to nam pozwoli jakby zrozumieć tę intuicję, którą mieli pierwsi chrześcijanie, później ojcowie Kościoła. Odróżniamy to święto od dogmatu, który ogłoszono w 1950 roku. Czym są dogmaty? Można przyjąć, że współczesne znaczenie samego terminu dogmat, pojęcia, zostało określone dopiero przez Sobór Watykański I. I tutaj cytat. Wiarą boską i katolicką należy wierzyć w to wszystko, co jest zawarte w Słowie Bożym, spisanym lub przekazanym tradycją i przez Kościół jest podawane do wierzenia jako przez Boga objawione, czy to w uroczystym orzeczeniu, czy to w zwyczajnym i powszechnym nauczaniu. Kardynał Walter Kasper zauważa, że powyższą definicję trudno uznać, pomimo jej ważności, za teologicznie wyczerpującą. Rozumienie dogmatu przyjęte przez Sobór Watykański I wiąże się z niebezpieczeństwem prób takiego statycznego ujęcia rzeczywistości wiary. W zdaniach odizolowanych od całości depozytu wiary, jak to nazywamy. Stąd bardzo wielkie znaczenie starożytnego i szerszego pojęcia dogmatu. Wypowiedzi dogmatyczne, czyli takie, które są wykładnią naszej wiary, w sensie współczesnym, nie są tożsame z pierwotnym słowem objawionym. To słowo pozostaje dla nas normą, dla wszystkich formuł dogmatycznych, więc słowo najpierw, później dogmat. A zatem dogmat słusznie rozumiany jest jako definitywny, kiedy uznaje się, że odsyła on do tajemnicy, wielką literą pisanej, które przez żadną wypowiedź dogmatyczną nie może być wyrażone w sposób całkowicie obiektywny. A zatem katolickie pojęcie dogmatu nie musi być zamknięte w sobie, takie oderwane od rzeczywistości, a wręcz przeciwnie. Pozostaje wciąż otwarte na wolność ducha Ewangelii. Zawsze, drodzy, w zestawieniu z Ewangelią, zawsze w połączeniu z Ewangelią przeżywamy to, co nazywamy dogmatem. Co zatem z tego wynika? Przede wszystkim to, że każdy dogmat powinien być widziany w perspektywie pewnej drogi, którą on przeszedł na przestrzeni lat, a czasem wieków. Duch Święty prowadził osoby odpowiedzialne w Kościele do poznania całej prawdy. Pewne kwestie układały się w jedną całość. Do pewnych wniosków po kolei na przestrzeni wieków dochodzono. Dlatego mamy te dogmaty z V wieku, ale mamy też dogmaty z wieku XIX i XX. Z drugiej strony dogmat to nie jest coś, co, mówiąc kolokwialnie, spada nam z nieba. Nie jest jakąś opinią takiego czy innego papieża, czy wymysłem wręcz, ale stanowi potwierdzenie czegoś, czym żył i żyje Kościół. Potwierdzenie czegoś, pewnej prawdy, pewnego przekonania nawet. Można powiedzieć, że ogłoszenie dogmatu jest uwieńczeniem pewnego procesu. I myślę, że to jest jasne, jeżeli chodzi o dogmaty. Koniec pewnego procesu, a jednocześnie początek nowej drogi, o ile każde orzeczenie dogmatyczne jest ze swej natury otwarte na głębsze zrozumienie, nie tak, że bezrefleksyjnie do tego będziemy podchodzili technicznie, mechanicznie tylko i wyłącznie. I dogmat tak samo jest z dogmatem o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, choć ogłoszony w sposób uroczysty bardzo późno, możemy powiedzieć, bo w roku 1950 nie jest jakimś nowum czy wymysłem XX wieku. Zaśnięcie dziewicy Maryi, tutaj jest określenie Dormitio Virginis, i wniebowzięcie należą, i to jest też ważne, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie, do najbardziej starożytnych świąt maryjnych. Nauka o wniebowzięciu Maryi była jednomyślnie uznawana już w VII wieku. A zatem orzeczenie Piusa XII z wieku XX, czyli 1950 rok, jest oficjalnym potwierdzeniem pewnej drogi Kościoła. O tym sobie też mówiliśmy, a jednocześnie zdecydowanym wskazaniem na taki kierunek bardzo konkretny, w którym trzeba podążać. We wspomnianej na początku Konstytucji Apostolskiej papież stwierdza: ojcowie Kościoła i wielcy doktorowie w homiliach i kazaniach głoszonych ludowi z okazji dzisiejszego święta mówili o wniebowzięciu Boga Rodzicy jako o prawdzie znanej i przyjmowanej przez wiernych chrześcijan. objaśniali ją obszernie oraz przy pomocy głębokich racji teologicznych podawali istotę i znaczenie tej prawdy. Nie można sobie zatem, drodzy, wyobrazić, że Kościół wierzy tylko w to, co zostało oficjalnie zdogmatyzowane. Dogmaty nie są bowiem istotą życia Kościoła. Objawienie bowiem daleko przekracza te dogmatyczne sformułowanie. Chodzi o to, że Kościół, choć zbudowany na fundamencie apostołów, nie jest tylko statycznym zbiorem praw, przepisów, nakazów, zakazów, ale jest żywym ciałem, ożywianym przez Ducha Świętego. I to ciało mistyczne, jakim jest Kościół, jeżeli jest otwarte na Ducha Świętego, to on nie pozwoli mu nigdy zbłądzić w sprawach zasadniczych. A z drugiej strony poprowadzi do coraz głębszego odkrywania sensu, znaczenia prawd wiary, które niekiedy, tak to jest, na początku były dane jedynie w zalążku. A zatem również i wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny musimy postrzegać w tej perspektywie. Tak jak wspomnieliśmy, wniebowzięcie opiera się na starożytnej tradycji liturgicznej, ale nie tylko. Opiera się przede wszystkim na coraz głębszym rozumieniu Pisma Świętego. Macierzyństwo Maryi to cielesne, poświadczone również w Biblii, nie jest przecież, drodzy, tylko i wyłącznie faktem biologicznym, ale też najwyższym aktem wiary, naszej wiary. Ta Maryja, która przez wiarę przyjęła dla siebie i dla nas wszystkich zbawienie w swoim ciele, przyjęła je w pełni. Dlatego i dostąpiła zbawienia w pełni. W ciele i w duszy. Mówiąc inaczej, dogmat o wniebowzięciu jest konsekwencją tego widzenia, postrzegania Maryi jako tej, w której właśnie odkupienie dokonało się w sposób najbardziej radykalnym. Tego znakiem jest również niepokalane poczęcie. Ale prawda o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny nie jest tylko wskazaniem, i tu też to jest ważne, musimy to pamiętać, nie jest tylko pokazaniem takiej wyjątkowości Maryi. Cały proces, który doprowadził do ogłoszenia dogmatu, charakteryzuje się skoncentrowaniem na wniebowzięciu jako przywileju maryjnym. Nieco pominięte zostały te aspekty eklezjalne doktryny o wniebowzięciu. Konstytucja apostolska Munificentissimus Deus wyraża nadzieję, że wiara w cielesne wniebowzięcie Maryi umocni i uaktywni naszą wiarę. W co? W Boga, Trójcy Świętej jedynego, ale i w nasze zmartwychwstanie. To jest też ważne. Konstytucja nie podkreśla jednak charakteru takiego będącego wzorem dla nas, charakteru samego wniebowzięcia. Zatem proces dostrzegania tych wymiarów dotyczących wspólnoty Kościoła, a także walorów antropologicznych, czyli dotyczących człowieka, i eschatologicznych, dotyczących czasów ostatecznych, ten proces rozpoczął się dopiero po ogłoszeniu dogmatu o wniebowzięciu, więc ten proces trwa nadal, to o czym mówiliśmy wcześniej. Nie możemy się zamknąć tylko i wyłącznie na czymś i powiedzieć, to już jest, było i koniec, ale mamy być otwarci na działanie Ducha Świętego w tych kwestiach również. To jest właśnie przykład na to, pisze jezuita ksiądz Dariusz Kowalczyk, że dogmat nie tylko kończy, ale i zaczyna proces wgłębiania się w prawdę objawioną. Chodzi między innymi o to, że wniebowzięcie Maryi nie wskazuje jedynie na wyjątkową rolę Maryi w historii zbawienia, ale jest światłem dla każdej jednostki, dla całego Kościoła, w którym możemy lepiej zrozumieć to, ku czemu zmierzamy. A zatem Maryja jest figurą Kościoła, a to znaczy, że w niej zrealizowało się to, co dzięki Bożemu miłosierdziu może zostać zrealizowane w każdym z nas. Na przykład jak bycie w niebie z ciałem i duszą. Drodzy, można zatem powiedzieć, że dzisiaj uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny możemy mieć i mamy doskonałą okazję do tego, by czcić Matkę Bożą, ale również wpatrywać się w niebo. Myśleć o życiu wiecznym, o tym, co jest naszym powołaniem. Ogłoszenie dogmatu to element, potwierdzenie, jakby taka pieczęć czegoś, w co rzeczywiście bardzo wielu przez lata wierzyło i co wyznawało. A Duch Święty, mówimy czasem, że jest dobrym pedagogiem, tym, który nas prowadzi, poprowadzi nas do pełniejszego rozumienia tego, co w sposób mniej czy bardziej ukryty prowadzi nas do Boga poprzez nasze tutaj z Nim obcowanie, ale i zmartwychwstanie. Pytanie krótko jeszcze o świadków, którzy mieliby widzieć wniebowzięcie. Świadczy o pewnym nie do końca prawidłowym podejściu do tego, czym było samo wniebowzięcie. Bo takie pytanie sugeruje, że to było wydarzenie tylko i wyłącznie historyczne. A zatem ktoś powinien to widzieć, a jak nie widział, to znaczy, że tego nie było. Wniebowzięcie, drodzy, jako takie, przekracza zdecydowanie w ten wymiar historyczny. Byłoby to ryzykowne, wyobrażanie sobie takiej sytuacji. Świadkowie patrzą na Maryję, która uśpiona, śpiąca, unosi się ku niebu, ku chmurom. Są przedstawienia pewne, obrazy, natomiast ten dogmat o wniebowzięciu w ogóle nie musi się opierać na przekonaniu, że Matka Boża nie umarła, tylko zasnęła. W dogmacie nie chodzi także o takie czy inne wyobrażenia odejścia Maryi z tego świata, ale o doświadczenie wiary, że Matka Boża w momencie odejścia otrzymała nowe, uwielbione ciało. Już w momencie odejścia. To wydarzenie, drodzy, dotyczy jednak tego, co po tamtej stronie. A zatem domaganie się naocznych świadków, no nie ma sensu, nie musimy tego szukać. Skąd to wiemy? Z coraz głębszego, przede wszystkim chyba, zrozumienia tajemnicy Maryi. Kwestia źródeł historycznych. Tutaj pytanie też jest o tyle sensowne, o ile dotyczy wiary całego Kościoła w takie wydarzenie. Ale też dla nas jako ludzi wierzących jest nie do końca na miejscu, bo nie chcemy traktować wniebowzięcia jako wydarzenia tylko i wyłącznie z tego świata. A więc historycznie, kroniki i tak dalej. Wiara chrześcijańska jest oczywiście zakorzeniona w historii, ale to nie oznacza, że mamy ją zredukować do tych wydarzeń historycznych. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Prawda, którą przyjmujemy, którą chcemy się karmić, którą chcemy świętować również dzisiaj w sposób szczególny i wyjątkowy. Tej prawdy się nie bójmy. z tą prawdą też żyjmy na co dzień. I drodzy, jeszcze kilka słów na temat tradycji wschodniej. Tutaj mamy święto zaśnięcia Bogu Rodzicy. Również 15 sierpnia jest obchodzone, chyba że Kościół Wschodni posługuje się kalendarzem juliańskim, to wtedy 28 sierpnia. Wschód uznaje, że według tradycji to święto zostało ustanowione już w IV wieku, a na pewno było obchodzone na wschodzie w wieku V. Samo wydarzenie, o którym traktuje to święto, nie zostało zapisane w Piśmie Świętym. Wiadomo jednak, że Pan Jezus na krzyżu powierzył swoją matkę opiece Janowi, swojemu umiłowanemu uczniowi. Na chrześcijańskim wschodzie istnieje tradycja, według której na 3 dni przed śmiercią Matki Bożej ukazał się anioł Gabriel w pobliżu Góry Oliwnej i oznajmił jej, że nadchodzi czas odejścia z tego świata. Tradycja wspomina również o tym, bo nie wiemy tego z Pisma Świętego, wiemy to z tradycji, z apokryfów. Ciało Matki Bożej złożono do grobu, a wejście przywalono kamieniem. Po 3 dniach od złożenia do grobu przybył święty Tomasz, który chciał zobaczyć ciało Maryi. Jednak po odsunięciu kamienia ciała nie odnaleziono w grobie. Wówczas apostołowie zrozumieli, że Matka Boża zmartwychwstała tak, jak wcześniej zmartwychwstał jej Syn. Wieczorem tego samego dnia apostołowie ujrzeli Matkę Bożą w chwale w otoczeniu aniołów. Tyle tradycja. To są, przypominam, kwestie pewnych apokryfów, pewnych historii nie będących w kanonie Pisma Świętego. To święto nazywamy też Małą Paschą. Widzimy bliskość Pana Jezusa i Matki Bożej. Widzimy takie analogie do tego, co stało się z Panem Jezusem i z Matką Najświętszą. Może tak tyle wystarczy, jeżeli chodzi o kwestie wschodnie. Mamy święto zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. To nie są jakieś dwa różne rozumienia, natomiast tak jak wspominaliśmy wcześniej, różne interpretacje tego wydarzenia, jak to mogło wyglądać, jak to mogło nastąpić, natomiast myślę, że nie o to nam do końca chodzi. Chodzi o to, że my wierzymy, że Maryja jest w niebie i wierzymy też, że my tam zmierzamy, a wiemy, że na pomoc Najświętszej Maryi Panny możemy również w tej kwestii liczyć. I do tego też zachęcajmy się nawzajem dzisiaj, szczególnie kiedy będziemy przeżywali tę piękną uroczystość.